macie bilans traktatu polsko-niemieckiego, mniejszość niemiecka po 30 latach. Przy naszym stole prezydialnym mamy znakomitych dyskutantów, którzy każdy ze swojej perspektywy będzie mógł trochę o współpracy polsko-niemieckiej, o traktacie, ale także o mniejszości niemieckiej opowiedzieć. Pozwolę sobie Państwu przedstawić, czy tak może precedencji nie zachowam, ale zacznę od pana profesora i posła Piotra Ziemtarskiego. Do niego senator RP, prawnik i autor książki, a zarazem swojej habilitacji Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej. Pan pokaże.
Przy okazji, jeśli można, to od razu wręczę panu posłowi, mojemu przyjacielowi. Chcę powiedzieć, że pan prezes 2 lata temu otrzymał podczas naszego dorocznego festiwalu 4 kultur, który odbywa się w Koszalinie, był obecny na rynku, wtedyśmy się mieli przyjemność poznać i wręczyłem tę moją książkę. Także bardzo mi miło gościć.
Dziękuję bardzo. Naszym drugim panelistą jest pan poseł Ryszard Gala, był marszałek województwa opolskiego, wieloletni samorządowiec. Polsko-niemiecka. Ich begrüße auch ganz herzlich, witam bardzo serdecznie, nadburmistrza miasta partnerskiego Koszalina, Neubrandenburg, pana Silvio Witt. Jak to się mówi, last but not least, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, przewodniczący Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich w Federalistycznej Unii Narodów Europejskich, pan Bernard Gajda, prywatnie przedsiębiorca. Moje nazwisko Rudolf Urban, ja jestem redaktorem naczelnym gazety Wochenblatt.pl, gazeta Niemców w Polsce, tak tylko woli w porządku. Może brawa na koniec, jeżeli dobrze poprowadzę.
Jak to wygwizdamy.
I moje pierwsze pytanie do naszego gościa z Neubrandenburg. Hugo Bürgermeister, panie burmistrzu. Zdziwił się pan może nieco z zaproszenia na debatę o mniejszości niemieckiej i traktacie polsko-niemieckim podczas pana wizyty tu w Koszalinie.
Also für uns ist es ja immer schön, wenn wir auch über unsere Arbeit berichten können. Wir haben ja nicht die große Flughöhe der internationalen Politik, sondern wir sprechen ja über die Zusammenarbeit von Kommunen und wie das in den Städten umgesetzt wird, was auf großer Ebene beschlossen wird. Und das macht immer Spaß, darüber zu berichten.
Dla nas naprawdę jest olbrzymią przyjemnością, jeżeli możemy mówić o naszej takiej samorządowej pracy. Nie mówimy wówczas z takiej wysokości, niejako wielkiej polityki, ale mówimy właśnie o tym, jak w sposób realny i praktyczny to, co zostało ustalone przez może wysokich polityków, w jaki sposób później znajduje to przełożenie na konkretne projekty, w jaki sposób ludzie w konkretnych miastach mogą ze sobą współpracować.
Możemy wychodzić z założenia, że traktat polsko-niemiecki ułatwił współpracę Neubrandenburga i Koszalina? Czy może wprowadził jakąś pewną nową jakość?
Also die Städtepartnerschaft zwischen Neubrandenburg und Koszalin besteht ja schon seit 1974 und war vorher organisiert, politisch organisiert. Und seitdem der Vertrag unterzeichnet wurde, ist es natürlich eine andere Dimension, sondern es wird von den Menschen getragen. Also von den Menschen von Stalin, von den Menschen in Europa. Das ist eine neue Qualität.
To znaczy, partnerstwo naszych miast datuje się już od roku 1944, także wyprzedził ten, jakby ta umowa partnerska, ale to było tak naprawdę zorganizowane w takim wymiarze politycznym, czyli ta umowa partnerska była bardziej polityczna niż taka realnie funkcjonująca. Natomiast traktat spowodował, że nadano temu jakby inny wymiar. Teraz mogą współpracować ze sobą ludzie, właśnie na poziomie takim czysto samorządowym, czysto ludzkim. I to bym uznał właśnie za tę nową jakość wprowadzoną właśnie przez podpisanie traktatu z naszymi wykonawcami.
30 lat później bilans, czy traktat polsko-niemiecki dla partnerstw międzymiejskich gra dzisiaj jeszcze jakąś rolę, czy to już jest tylko dokument historyczny?
Ich glaube, ich bin überzeugt, es hat eine wichtige, oder spielt eine wichtige Rolle, weil natürlich die nachkommenden Generationen davon überzeugt werden müssen, dass es wichtig ist, dass wir uns mit diesen Themen des Austausches und des Verständnisses beschäftigen. Dort immer wieder neue Projekte zu finden, wie wir die jüngere Generation, ich bin ja irgendwo dazwischen, die jüngere Generation auch motivieren können, sich weiter mit Themen der Geschichte, Themen der Kultur, auch Themen des Sports, des Austausches zu beschäftigen, halte ich für ganz wichtig.
Ja uważam, że ten traktat nadal odgrywa olbrzymią rolę, dlatego że musimy zadbać również o te przyszłe pokolenia i zainteresować je niejako na nowo tymi tematami wymiany, tymi tematami porozumienia między naszymi krajami. Musimy wdrażać coraz to nowe projekty, żeby właśnie dotrzeć do tego najmłodszego pokolenia. Ja jestem tutaj jakby takim łącznikiem pomiędzy tymi pokoleniami, ale cały czas pracujemy nad tym, żeby jak najwięcej było takich projektów, które przybliżą obydwu narodną historię, żeby współpracować na niwie kulturalnej, sportowej, żeby organizować możliwie jak najwięcej wymian pomiędzy mieszkańcami naszych miast. To jest w tym aspekcie uważałbym traktat za nadal niezwykle ważny dokument.
Panie pośle Gan, jako wieloletni samorządowiec kreował pan także politykę samorządową w województwie opolskim. Najpierw na tym takim poziomie lokalnym, w gminie, później nieco wyżej. Był pan marszałkiem województwa opolskiego, dzisiaj posłem. Pan może opisać trochę drogę samorządów w tym okresie od podpisania traktatu polsko-niemieckiego, ale także samorządów, które w województwie opolskim może nie są dominowane przez mniejszość, ale jednak w niektórych miejscach tak.
Szanowni Państwo, muszę powiedzieć tak, że traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy dla samorządów miał bardzo, bardzo istotne znaczenie. Powiedziałbym wręcz fundamentalne, ponieważ tak naprawdę, kiedy zaczynaliśmy tworzyć w Polsce samorządy, to nie mieliśmy doświadczenia, jak te samorządy mają funkcjonować. I w momencie, kiedy został podpisany traktat, otwarła się bardzo mocno furtka w obszarze współpracy między państwami. W tym traktacie mamy zapis bardzo konkretny, który mówi o tej współpracy i wymianie doświadczeń. No i oczywiście my jako samorządowcy z mniejszości niemieckiej żeśmy to bardzo skrzętnie wykorzystali. Oczywiście podstawą tego wszystkiego były kontakty osobiste, prywatne, rodzinne, które spowodowały, że gmina z gminą nawiązywała bardzo szybko współpracę. Ktoś może powiedzieć, no tak, urzędnicy, tam wójtowie, burmistrzowie zaczęli się spotykać i oni się tylko odwiedzali. Nieprawda. Ta współpraca bardzo szybko przelała się na taką merytoryczną współpracę. Ja muszę powiedzieć, że w tym czasie ja byłem dużo młodszym człowiekiem jak dzisiaj, ale już w tym całym takim partnerstwie, partnershafcie już uczestniczyłem. I na przykład doświadczenia, które myśmy wynosili z tych kontaktów po stronie niemieckiej, bardzo szybko nam posłużyły tym, aby można było rozpocząć taką działalność. Ja podam przykład. Ja mieszkam w gminie Podopolskiej, która przed przemianami była biedną gminą. Myśmy mieli wodę w studni, często ona była zła, nie można było jej pić, a broń Boże, żeby białe pieluchy wypić. Więc mieliśmy wiele tematów, które chcieliśmy bardzo szybko załatwić. I właśnie przy pomocy naszych partnerów myśmy stworzyli związek międzygminny. 4 gminy porozumiały się w tym, żeby wybudować wodociąg. Myśmy nie wiedzieli w warunkach polskich, jak to zrobić. Dzisiaj jesteśmy mądrzy, ale w tamtych czasach nikt nam w Polsce nie potrafił powiedzieć. Ale pojechaliśmy do Niemiec, bo nam powiedzieli, no słuchajcie, taki Zweifelbad funkcjonuje. I myśmy po prostu od nich tam odgapili te wszystkie dokumenty, statuty, stworzyliśmy u nas. Tutaj pani Maria, wy ją tutaj bardzo dobrze znacie, może poświadczyć, jak zaczęła się współpraca naszej gminy z taką gminą partnerską Hasbergen koło Osnabrück. Wiecie, od czego się zaczęło? Od 2 kamratów z II wojny światowej. Oni razem byli w okopach, razem walczyli. Ten, który pojechał do Hasbergen, stracił rękę, stracił nogę. I po iluś tam latach oni się spotkali. Od tego zaczęła się ta współpraca. On jako sztab, ten dyrektor w tej Gemeinde, miał duże możliwości, więc zaczynał nam pomagać rzeczowo, a później pomógł nam właśnie w budowaniu wodociągów, w poznawaniu, jak takie wodociągi powinny funkcjonować. I z tego wszystkiego do dzisiaj mamy dobrą współpracę. Poziom regionalny podobnie. Myśmy skorzystali z pewnych doświadczeń już samorządów gminnych. Jako samorząd województwa nawiązaliśmy partnership z Rheinland-Pfalz. I ta współpraca to nie jest tylko współpracą, no powiedzmy, na tej linii takiej politycznej, ale uczciwie mówiąc merytorycznej, w różnych obszarach. Na przykład wprowadzaliśmy w latach 99 reformę służby zdrowia. Mieliśmy partnerów, którzy nam odpowiedzieli, jak należy postępować, jak tą służbę zdrowia ustawić, żeby ona dobrze funkcjonowała. Szkoda, że tego województwa polskiego nie chcieli w Warszawie posłuchać, panie pośle. Bo jakby posłuchali, to podejrzewam, że na pewno ta służba zdrowia byłaby dzisiaj w o wiele lepszym stanie, jak jest. Mogę powiedzieć tak. Ten traktat był bardzo ważny w różnych obszarach, także i w tym obszarze samorządowym, jak tutaj pan redaktor pyta, ale też powiedziałbym, że to, co powiedział tutaj nad burmistrz, on jest cały czas aktualny. I powiem ostatnie zdanie. Broń Boże, żeby ktokolwiek pozwolił na to, żeby ten traktat ruszać i próbować w nim cokolwiek zmieniać. Nie możemy do tego dopuścić.
Dziękuję bardzo. To zostańmy jeszcze przy traktacie, ale idąc już trochę dalej, patrzę na pana posła Siętackiego, autora, jak już powiedziałem, książki Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszym takim dokumentem, który faktycznie uznał istnienie mniejszości niemieckiej, to właśnie był traktat polsko-niemiecki. No i później, że tak powiem, życie potoczyło się dalej. Na ile to prawne życie w Polsce jest dla mniejszości niemieckiej, naszej kulturze, ale generalnie mniejszości narodowych etnicznych dobre, a gdzie trzeba by było jeszcze dopracować? Pan jako ekspert najlepiej może to ocenić.
Dziękuję bardzo. Właściwie czasu nie ma, bo ja przygotowałem się właściwie na taki krótki referacik w ogóle dotyczący mniejszości, pojęć, sytuacji, kiedy w ogóle te pojęcia powstały, jak to było po pierwszej wojnie światowej, po drugiej wojnie światowej, ale to może przy innej jakiejś okazji będzie to możliwe. Niewątpliwie to, co powiedział pan redaktor, doktryna znawców problematyki mówi wyraźnie, że te traktatowe regulacje praw mniejszości w tym traktacie naszym, polsko-niemieckim, są ocenione jako rzeczywiście regulacje modelowe, z których czerpią inne mniejszości, jeśli chodzi o ich status. Dlatego też tu można mieć satysfakcję, że rzeczywiście one są modelowe. Chciałbym też przypomnieć, to wszyscy doskonale pamiętamy, ja oczywiście nie będę go czytywał, czy nie będę wymieniał postanowień, ale z okazji 20-lecia przecież bardzo szeroko został przygotowany okrągły stół, tak? I postanowienia tego okrągłego stołu są, no można by oceniać po punkcie, ale wydaje się, że one są realizowane. Tak króciutko, jeśli chodzi o realizację postanowień wspólnego oświadczenia okrągłego stołu w sprawie wspierania obywateli niemieckich, polskiego pochodzenia, Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckich w Polsce, zgodnie z polsko-niemieckim traktatem, wskazano, że strona niemiecka zainteresowana jest omówieniem w szczególności 5 zagadnień. Doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania języka polskiego. I to zostało generalnie ocenione pozytywnie, ponieważ w ramach dotacji na realizację zadania np. Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej do współpracy polsko-niemieckiej to wydano publikację pod grupą bezpieki, aparatem presji wobec Niemiec na ziemi zachodnich, kulowskich, w okresie władzy komunistycznej, publikację komunistyczna aparat bezpieczeństwa. Czyli można powiedzieć, że ten punkt został spełniony. Drugi punkt to było rozszerzanie procesu nauczania o naukę historii i utworzenie właściwie w ramach organizacji mniejszości niemieckiej komórki, która działając na bazie naukowej, podjęłaby i koordynowałaby badania dotyczące mniejszości niemieckiej, historii dziedzictwa. Oczywiście od razu, jak pamiętamy, ten punkt, że tak powiem, nie był realizowany, ale no, w 2021 roku Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej otrzymało dotację jako samodzielna jednostka, bo na początku były problemy z tą samodzielnością, to pamiętamy doskonale, ale to się w 2015 roku przełamało i już tą samodzielną jednostkę posiada państwo i to jest spełnione. Kolejne zobowiązanie było do powołania pełnomocników do spraw mniejszości narodowych i etnicznych województw. Zostali powołani. W 16 województwach na wniosek mniejszości niemieckiej został opracowany i przekazany do województw kodeks dobrych praktyk. Kodeks był konsultowany z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych i został ten kodeks dobrych praktyk został przekazany także stronie niemieckiej podczas posiedzenia plenarnego okrągłego stołu. Czwarte zobowiązanie to położenie większego nacisku na dotacje podmiotowe przyznawane organizacjom mniejszościowym. No zawsze można mieć niedosyt. Nasze organizacje polskie też mają niedosyt i uważają ośrodki polonijne, bo działam już 5. kadencję w komisji współpracy z Polakami za granicą i też wiem, że no, te środki są niewystarczające. No tutaj przypomnę, że na działalność bieżącą Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w tym roku MSWiA przyznało dotację 180 tysięcy. No zawsze można mówić mało, dużo, ale w każdym razie jest to wykonane, to zobowiązanie. I czwarte, przegląd przez właściwe instytucje państwowe funkcjonujące już od kilku lat w Polsce strategii rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej przy udziale przedstawiciela mniejszości niemieckiej w Polsce oraz dokonanie jej pogłębiania i aktualizacji. I myślę, że ta kwestia też jest realizowana. Nie wiem, czy w pełni, z pełną satysfakcją, ale tak. Kolejne zobowiązanie szóste to było udzielanie wsparcia w zakresie muzealnej prezentacji oraz archiwalnego zabezpieczenia dokumentów dotyczących mniejszości niemieckiej. W tym roku przyznano dotację na wystawę stałą poświęconą aktualnej sytuacji mniejszości niemieckiej. Niemcy w Polsce dziś, Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce, które ma zostać otwarte, już zostało chyba otwarte w tym roku. Nie wiem, miało być otwarte w Kambodży, ale w przyszłym roku.
przyszły w pracy.
No, czyli otworzymy. Otworzymy. Chętnie będę uczestniczył. Także co oczywiste, nie wszystkie zobowiązania udało się wypełnić tak, że tak powiem, zgodnie z pełnymi oczekiwaniami. Ale jednak ważnym jest pełna realizacja postulatów okrągłego stołu. Wskazuje na to treść rezolucji z okazji 30. rocznicy podpisania porozumienia między Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrosiedztwie przyjaznej współpracy. Mimo sejmowej poselskiej perspektywy należy mieć na uwadze przede wszystkim regionalny wymiar regulacji prawnych poświęcony mniejszościom narodowościowym, na który zresztą wskazuje się w przywołanej rezolucji. O ile bowiem wielka polityka toczy się w Berlinie, Warszawie, o tyle bezpośrednie skutki podejmowanych działań i przyjmowanych regulacji, w tym także skutki traktatu, odzwierciedlają się w społecznościach lokalnych. To jest oczywiste. Po to w nich skupiają się przedstawiciele mniejszości. No nie będę przypominał, ale przecież pamiętamy bardzo aktywną działalność pana Sola, który przecież też podzielił dawkę 4, wprowadził msze przecież w języku niemieckim i tak dalej, w sposób szczególnie lokalny. Także tak to wygląda. Także wydaje się, że traktat, tak jak powiedziałem, reasumując, jest wzorcowy, jest modelowy, jest realizowany. Czy zgodnie jest w pełni z oczekiwaniami, to zawsze będzie podjęty los. Ale wydaje się, że przynajmniej literalnie on jest realizowany i myślę, że ta współpraca chociażby w naszym Koszalinie, gdzie jesteśmy, co roku ta mniejszość jest pokazywana w ramach współpracy czterech kultur. Po prostu pokazujemy, że Europa to jest Europa wielu kultur, że kultura, to ja piszę wiele w swojej publikacji na ten temat, to jest właśnie wyznacznik główny, wyznacznik mniejszości. I to jest, tutaj nie będę przypominał wiele rzeczy, ale ważne są chociażby Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, która zabezpiecza prawa mniejszości i odgrywa bardzo ważną rolę. No i oczywiście traktat europejski z Maastricht, który wyraźnie potwierdza, że kultura dla wspólnoty jest wartością dla wspólnoty europejskiej, jest wartością narodową, różnorodną i niezwykle cenną dla wspólnego dziedzictwa. Myślę, że tym akcentem zakończę swoje wystąpienie. Dziękuję bardzo.
Pani Bernard Geiger, jako praktyk, bo szef, że powiem, nie tyle tylko Niemców w Polsce, ale także i przewodniczący wspomnianej grupy roboczej mniejszości niemieckich w Europie. Traktat był ważnym historycznym momentem, ale dlatego prawie że to samo pytanie jak do pana posła, tylko teraz do pana Gajdy, jako właśnie do praktyka. Jak z perspektywy mniejszości ta realizacja późniejsza praw mniejszości narodowych w Polsce wygląda?
Mam trudne zadanie po panie pośle, bo w wielu miejscach musiałbym powiedzieć nie.
Ale to mogę wejść słowo. Tak. Ja też mam przygotowany dość obszerny referat, ale powiem, że bardzo krytykuję w swoich wypowiedziach. To oczywiście nie dotyczy tylko mniejszości niemieckich, ale wszystkich mniejszości. Na przykład ustawa o Sądzie Najwyższym z 2017 roku wprowadza wymóg, że sędzią może być wyłącznie sędzia z wyłącznym obywatelstwem. Absolutnie jest to w moim przekonaniu niezgodne z duchem prawa. To już.
Ale
i takie jest moje stanowisko. Znaczy, ja nie jestem, że tak powiem, jakby zafascynowany, ale uważam, że z punktu widzenia formalnego prawa On jest rzeczywiście modelem.
O, i to z tym się zgodzę. Powiem, że tak jakby to narzędzie prawne zabezpieczenia praw mniejszości narodowych w Polsce, w tym mniejszości niemieckiej, ono gdzieś się sfinalizowało, nawet bym powiedział, w 2009 roku, czyli w tym momencie, kiedy ratyfikowano Europejską Kartę Języków Regionalnych i Mniejszościowych, w 2000 roku Ramową Konwencję o ochronie mniejszości narodowych i ja bym powiedział, że w tym momencie te dwie konwencje sprawiły, że jeżeli te dwa punkty traktatowe, 20 i 21, bo to są te, które dotyczą mniejszości niemieckiej, te punkty jakby to przestały bezpośrednio działać, czy być istotne dla prawa mniejszości niemieckiej w Polsce, bo w międzyczasie Polska ratyfikowała dla wszystkich swoich mniejszości narodowych te dwa międzynarodowe dokumenty. No i teraz dochodzimy do tego, że o ile traktat formułował dość ogólnie prawo do języka i kultury, o tyle Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych rozpisuje to na poszczególne sprawy, co w przedszkolach, co w szkołach podstawowych, co w średnich, co ma być dziać się na uczelniach. No i oczywiście po każdym etapie monitorowania od ratyfikacji Polska uzyskuje negatywną ocenę. Zawsze jednoznacznie ocenione jest, że nie wypełnia Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych w zakresie oświaty na przykład. Więc i my się z tym zgadzamy. I powiem tylko taki jeden przykład, bo dyskusja jest krótka, godzinna, więc tak jak pan poseł, nie mogę powiedzieć wykładu, a powiem tylko tyle. No, nas jest w Polsce według spisu powszechnego 150 tysięcy. Szacujemy siebie na 300 tysięcy. To, że to nie jest wyssana z palca cyfra, no świadczy choćby to, że 54 czy 53 tysiące uczniów w szkole uczy się języka niemieckiego jako języka mniejszości, no to pomnóżmy to razy członków ich rodzin i jesteśmy bardzo szybko na 250 czy 300 tysiącach. To jest ta ukryta cyfra, ona jest ukryta w Ślązakach, którzy się określają jako Ślązacy, to jakaś spora część. Gdyby nie było tej opcji śląskiej, to by się zakreślili jako Niemcy. Jest iluś ludzi, którzy nie wypełniają tego punktu. W związku z tym szacujemy, że jest 300 tysięcy. Polaków na Litwie jest 250 tysięcy. Szacunkowo. Czyli porównywalne cyfry. W Polsce nie ma ani jednej szkoły z językiem wykładowym niemieckim, a na Litwie jest około setki szkół z językiem wykładowym polskim. I tu widać pierwszą dysproporcję i to jest przyczyna, dla której Europejska Rada Europy ocenia realizację ratyfikowanej karty negatywnie, bo nie ocenia systemu. Rada Europy i eksperci nie oceniają systemu, jaki został stworzony, tylko oceniają praktykę jego wykonania. Czy system wprowadził to, co zadeklarował? No, zadeklarowane jest, że będą utworzone dla mniejszości niemieckiej szkoły z językiem wykładowym niemieckim. Ich nie ma. W związku z tym ocena jest negatywna. Więc to jest gdzieś, chcę powiedzieć, na poziomie wykonawczym ta sprawa trochę upada. Z tym okrągłym stołem to jest też taki trochę problem. Tak, jest Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, tylko według okrągłego stołu powinno być sfinansowane przez rząd polski, a jest sfinansowane przez rząd niemiecki, dlatego że rząd niemiecki widząc brak działań ze strony rządu polskiego, sam spełnił to, co miał, czyli dofinansował to centrum po to, żeby ono zaistniało, skoro zostało zapisane w okrągłym stole. Ale było to zobowiązanie strony polskiej. I tych przykładów mógłbym teraz mnożyć, ale żeby nie zostać na szczegółach, to powiem jedną chyba ważną sprawę. od której trochę, może zwłaszcza my, chyba wszyscy to wiemy, nie wiem, czy to wie pan, pan burmistrz Neubrandenburga. My ze Śląska Górnego, inne regiony były w różnej sytuacji, my ze Śląska Górnego nie mogliśmy się uczyć języka niemieckiego od 1945 do 1989 włącznie. Nie było w żadnej szkole języka obcego niemieckiego. Mógł być tylko uczony angielski i francuski. Czyli czysta polonizacja. Byliśmy poddani czystej polonizacji przymusowej, oderwani od możliwości nauki języka niemieckiego. I teraz chcę właśnie powiedzieć, że pierwszym wyłomem, ja wiem, to jest traktat międzynarodowy, ale pierwszym dokumentem, który uznał w powojennej Polsce mniejszość niemiecką, była uchwała Solidarności. Na pierwszym zjeździe Solidarności w Gdańsku, w takiej odezwie o mniejszościach narodowych, Solidarność wymienia mniejszości narodowe. Wymienia ich dzisiaj, wymienia tam więcej niż ich dzisiaj jest wpisanych w ustawie, bo tam są Grecy na przykład wpisani, ale po raz pierwszy wpisani są Niemcy. Solidarność pierwsza dokumentem oficjalnym, przegłosowanym demokratycznie uznała istnienie mniejszości niemieckiej w Polsce. Potem wiemy, był stan wojenny, więc żadna z mniejszości nie mogła funkcjonować, a potem pojawił się premier Mazowiecki ze swoim exposé i to był pierwszy i ostatni premier wolnej Polski, który w swoim exposé cokolwiek powiedział o mniejszościach narodowych. Żaden kolejny premier nigdy niczego, ani jednego zdania nie poświęcił mniejszościom narodowym. Dlatego my to pamiętamy premierowi Mazowieckiemu, bo był pierwszy, no i jest do tej pory jedyny. I tu się pojawia teraz ten moment, w którym rzeczywiście my funkcjonujemy, bo jeśli to narzędzie nie funkcjonuje, czyli nie ma tych szkół, jest tylko 3 godziny dodatkowo, ostatnio przez rząd utrudnione, bo w 7 i 8 klasie spadła ilość tych godzin nauczania, to strata, jaką myśmy ponieśli w PRL-u, kiedy nie wolno było uczyć tego niemieckiego, kiedy były kary za używanie języka niemieckiego, przy systemie, który wprowadza tylko 3 godziny tygodniowo dodatkowo w szkole, nie można przywrócić tej straty kulturowej i językowej, jaka przez 2 generacje nastąpiła i w związku z tym postępuje utrata języka, pomimo tego, że język teoretycznie milionami złotych jest dofinansowany w szkołach tą subwencją dodatkową, ale nieefektywnie, bo nie ma szkół, które uczyłyby w języku niemieckim, bądź przynajmniej były dwujęzyczne. I to powoduje, że my jako społeczność mniejszości niemieckiej nie możemy powiedzieć, że dzisiaj czujemy się bezpieczni, jeżeli chodzi o przekaz językowy i kulturowy kolejnym pokoleniom, bo ciągle rodzice nie potrafią z dziećmi w domu, poza szkołą, wieczorem, za wyjątkiem pana Pana, który tutaj siedzi z nami, to w większości przypadków nie ma przekazu językowego i kulturowego, bo jest niemoc językowa w tym zakresie. I dlatego twierdzę, zgadzam się, narzędzie prawne tu opisane jest, ale jego realizacja i wprowadzenie w życie jest dalekie od potrzeb.
Pan poseł Gala chciał się dyskusję włączyć.
Wiecie Państwo, ja powiedziałem, jak wyglądała współpraca samorządowa, natomiast jak kolega poseł powiedział tutaj o tych zapisach, powiedziałbym traktatowych, przenosząc także na to życie, powiedziałbym, polityczne, no to muszę też się odnieść jako wiceprzewodniczący przez wiele kadencji Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. I na pewno, jeśli chodzi o prawo, mamy tą ustawę, mamy taką komisję, która na poziomie Sejmu funkcjonuje i zajmuje się mniejszościami narodowymi i etnicznymi, ale wspomniałeś tutaj okrągły stół. Więc to, o czym ty powiedziałeś, to powiedziałeś o dobrej współpracy, bo my akurat z przewodniczącym Gajdą razem w pracach tego okrągłego stołu uczestniczyliśmy.
Były takie dni, bo się od 4 lat nie spotka.
No właśnie, co ty powiedzieć, że po prostu nie ma kontynuacji. Mało. Ostatnie nasze wspólne plenarne posiedzenie w Berlinie było kompromitacją. Nasz polski minister spraw zagranicznych wbił takiego klina, że do dzisiaj po prostu nie ma mowy o tym, żeby kontynuować tą współpracę. Tak to wygląda. My mamy Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych i bardzo dobrze, bo proszę Państwa, jakbyśmy dzisiaj mieli zainicjować jakiekolwiek działanie takiej komisji, to mówię Wam w 100% nie ma szans. Inaczej, każdy najdrobniejszy powód, który mógłby pozwolić na ograniczenie lub też zakończenie takiej działalności, zostałby w obecnym układzie politycznym bardzo szybko wykorzystasz. Dlatego pan przewodniczący Gajda mówił tutaj o problemach w zakresie edukacji. Wiemy o tym, jakie pieniądze płyną w ramach subwencji oświatowej na nauczanie języków mniejszościowych. Ale my nie możemy ruszać tematu, bo proszę Państwa, obawiamy się jednej rzeczy, że to wahadło odbiłoby nam się, że nie byłoby dyskusji nad tym, żeby poprawić nam tutaj naukę, tylko zastanawiamy się nad tym, jak ograniczyć finansowanie. Dlatego my właśnie bardzo ostrożnie podchodzimy do rozmów, bo wiemy, że jeśli byśmy cokolwiek wskazali, to może moglibyśmy tutaj w jakiś sposób obejrzeć. Podam inny przykład. Przez wiele lat w ośrodkach publicznych mediów, telewizja, radio, mieliśmy, na pewno my na terenie Śląska, mieliśmy swoich przedstawicieli w radach programowych. Od kilku lat nie możemy doprosić się tego, żeby wrócić do tej zasady. W pewnym momencie wskazano nam, że nie ma tutaj jakby zapisów odpowiednich ustawowych, ponieważ powołano Radę Mediów Narodowych, no i jej przydzielono jakby zadania z zakresu wyboru przewodniczących, członków tych rad programowych, a my mieliśmy zapisane w ustawie o radiofonii i telewizji. Wiecie Państwo, szczególnie odrobina dobrej woli i spokojnie ci przedstawiciele mniejszości mogliby być wybrani do tych rad programowych i jakby pilnować tych części audycji, które w niewielkiej ilości występują. To proszę Państwa nie da się. Oczywiście próbujemy tutaj teraz działać, tutaj przy pomocy posłów z Koalicji Obywatelskiej złożyliśmy taki wniosek do ustawy i czekamy w tej chwili już od praktycznie początku roku, do dzisiaj nie ma głosu, prawdopodobnie zamrażarka gdzieś tam ląduje i jest włączona. Ale mam nadzieję, że w końcu tam są pewne terminy graniczne, że będzie musiała być procedowana. Pytanie, czy się uda ją wprowadzić. Bo wiecie Państwo, myśmy próbowali zrobić nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, bo widzieliśmy po kilku latach, że jednak są pewne niedociągnięcia, chociażby nawet z tego tytułu, że odnosiliśmy to wszystko do samorządów lokalnych, a w międzyczasie mieliśmy samorządy powiatowe i chociażby podwójne nazwy mogłyby być też stosowane na poziomie powiatów, czy też nawet język mniejszości jako język pomocniczy. Przeszliśmy całą procedurę, proszę Państwa. Sejm, Senat, została przygotowana już ustawa do podpisania do prezydenta. No i pech. Prezydent Komorowski nie zdążył, a nowy prezydent od razu wrzucił do kosza. Więc podaję przykłady, jakie jest podejście władz do tego
obecnie.
Tak, oczywiście. Bo my mamy ustawę. Przecież ustawa o mniejszościach narodowych nie jest gorszą ustawą, jak nie wiem, kodeks ruchu drogowego, oświatowa, prawda, czy jakakolwiek inna ustawa. On jest ważny. Każdy powinien tą ustawę jakby przestrzegać. I proszę sobie wyobrazić, to już będzie ostatni przykład. Są gminy, które wystąpiły z wnioskiem o nadanie podwójnych nazw. Przeszliśmy całą procedurę. Te wnioski zostały przed kilkoma laty złożone do ministra spraw wewnętrznych i administracji. 5 lat. Do dzisiaj te miejscowości nie są wpisane w rejestr. Mimo, że w międzyczasie Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała ten urząd, wytknęła to niedociągnięcie do dnia dzisiejszego. Do dzisiejszego dnia, 2 października, te nazwy nie są wpisane w rejestr. Kto łamie prawo?
Pan przewodniczący Gajda chciał
najwyższe prawo jest łamane.
Ja chciałem do 6 lat. Ponieważ siedzimy tutaj z dwóch jednak przedstawiciele z dwóch krajów, więc ja chciałbym trochę podnieść na ten poziom europejski i powiedzieć, bo tak czasem to potem tak wygląda, że tak potem narzekamy na ten polski rząd, no narzekamy, bo to jest akurat nasz rząd i od niego zależy, jak to funkcjonuje, ale trzeba powiedzieć, no niestety, że Europa nam nie pomaga, no bo mamy ten fajne dwa dokumenty Rady Europy, o których już tutaj wymieniliśmy, ale Rada Europy właściwie niewiele może poza tym, że wyśle komisję ekspertów, ta komisja ekspertów sprawdzi, jak jest realizowane, oceni negatywnie, wyda zalecenia, no i za 3 lata przyjedzie ponownie. I apiać to samo. Apiać to jest po rosyjsku. Natomiast Unia Europejska pozostawiła kompetencje w zakresie prawa mniejszościowego zupełnie swoim krajom członkowskim. Efekt jest taki, że mamy 27 krajów w Unii Europejskiej, a poziom regulacji prawnych jest diametralnie różny w nich. Jako przewodniczący tej grupy roboczej mniejszości niemieckich ostatnio z wielką przyjemnością powitałem na naszym takim posiedzeniu w Trieste przedstawiciela. Od wielu lat nie było nikogo z Alzacji. Był przedstawiciel z Alzacji, no to mi powiedział, że oni muszą we Francji walczyć w tej chwili z takim wyrokiem ich sądu, ich Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że szkoła francuska ma tylko językowo jedno zadanie, uczyć francuskiego. I oni powiedzieli, że po wielu osiągnięciach swoich takich drobnych, lokalnych, no spadli znowu na jakiś tam straszny poziom. Natomiast z drugiej strony mamy, i to jest powiedzmy, że bogata Francja, a na drugim biegunie mamy, no my tak w każdym razie cały czas mówimy, biedną Rumunię i ta biedna Rumunia utrzymuje systemy szkolne od przedszkola do szkoły wyższej w języku niemieckim i w języku węgierskim. Dla swoich mniejszości niemieckiej i węgierskiej. W Rumunii można uczyć, można zostać medykiem, lekarzem, kończąc po kolei maturę w języku niemieckim i kończąc studia medyczne w języku niemieckim bądź węgierskim, kto jak chce. I mamy te 100 szkół z językiem polskim na Litwie i mamy ani jednej szkoły z językiem niemieckim w Polsce. Niemcy też mają czasem jakiś problem z tą Radą Europy i z negatywną oceną stamtąd skierowaną. Przyznam się, chyba w drobniejszych sprawach niż Polska, ale też się to zdarza. Ja chcę tylko powiedzieć, że dopóki prawo mniejszościowe moim zdaniem nie pojawi się na poziomie prawa europejskiego, tak jak prawo ochrony środowiska i tak dalej, gdzie Komisja Europejska może wydać dyrektywę nakazującą realizację tego czy tamtego, to nie poprawi się sytuacja mniejszości narodowych w Europie, a jeszcze mamy w Unii Europejskiej jeden kraj, Słowenia, gdzie mniejszość niemiecka w ogóle nie jest.
Ja bym może w tym momencie mało taką może przerwę, może i nie była przerwa, bo chciałbym teraz zapytać pana burmistrza, bo siedział teraz i musiał słuchać 3 ekspertów od mniejszości niemieckiej w Polsce, prawnika, 2 praktyków, proszę? I teraz pytanie do pana, czy mniejszość niemiecka albo mniejszości narodowe w waszej współpracy, czy na wybranym Koszali, odgrywały, jaką rolę odgrywają dzisiaj, czy są częścią tego partnerstwa, nawet jeżeli to ma być na takim żeby niskim, samorządowym, ale za to międzyludzkim poziomie.
Zunächst möchte ich für mich persönlich festhalten, dass ich schlauer aus diesem Raum rausgehe, als ich
reingekommen bin.
Weil natürlich die Krux liegt ja immer in den Details. Also wie ich das jetzt verstanden habe, ist das eine ist das, was vertraglich festgehalten ist und das andere, so wie wir es am Anfang ja gesagt haben, was in den Kommunen oder in den Vorort umgesetzt wurde. Dann wird das schon tatsächlich die Verantwortung in die Länder oder in die Staaten der Europäischen Union gegeben wird und damit ja ein Wildwuchs der Lösung möglich ist. Das ist ja wirklich fatal.
No, naturalnie zrozumiałam tutaj z tej dyskusji, że tak naprawdę ważne są również pewne szczegóły, ponieważ to, co globalnie ustalił traktat, to później musiało znaleźć swoje konkretne praktyczne przełożenie również w instytucjach gminnych, w instytucjach samorządowych, bądź też na różnych innych poziomach. I to, co tutaj przez Pana zostało podniesione, mianowicie, że pewne regulacje dotyczące mniejszości zostały przeniesione przez Unię Europejską w kompetencje państw członkowskich, no to rzeczywiście chyba nie jest najlepsze rozwiązanie, dlatego że wówczas powstała jakby taka kompilacja i dziki rozrost różnych możliwości rozwiązania tego problemu i różnych podejść do poszczególnych państw członkowskich do tej kwestii.
Ich denke, Partnerschaft kann ja nur dabei helfen, sozusagen Seismografen zu sein, also zu sagen, wo funktioniert das nicht, also dass man vielleicht auch Defizite sichtbar macht und dann eben wieder an die nächsthöhere Ebene, an das Land, an den Bund, an die EU, das dokumentiert und mitteilt.
Jeżeli chodzi o partnerstwo miast, to tak naprawdę partnerstwo miast może funkcjonować tutaj niejako jako sejsmograf, czyli po prostu wyczuwać te elementy, czy też je unaoczniać, te elementy, które ewentualnie mogą być traktowane jako deficyty i później informować o tych deficytach, czy o tych elementach, które są jeszcze pewnymi niedociągnięciami na płaszczyźnie na przykład kraju związkowego, czy federacji, w naszym przypadku na przykład niemieckim, czy na płaszczyźnie Unii
Europejskiej. Der Vereinigung der deutschen Städte und der Verkehrspolitik mitnehmen, weil das Thema so eher selten auf der Tagesordnung ist. Die Sorgen spielen eine große Rolle. Und da ist das, was Sie alles gesagt haben, das ist natürlich durchdekliniert. Wir haben die Straßennamen auf Deutsch, auf Sorbisch, die Ortseingangsschilder, alle wichtigen Dokumente, alle Dokumente sind in der Region auf zweisprachig gemacht worden.
Ja jestem również członkiem Parlamentu Miast, czyli na pewno tą wiedzę, którą tutaj pozostałam, zapewne również przekażę na najbliższym posiedzeniu, ponieważ my w Niemczech, w moim regionie, ulice na przykład mają podwójne nazwiska. Tutaj Pan Przewodniczący dopytał, że jest to w języku niemieckim łużyckim zawsze po prostu wymieniona podwójne nazewnictwo i to jest jakby zupełnie normalne i oczywiste. I są również dokumenty, które w tych dwóch językach, jako językach, no może nie urzędowych, ale jako językach powszechnie używanych, są w
porządku.
I na przykład nadburmistrz Chociegórza, czyli Korbus, również w swoich przemowach, na przykład kierujących się do mieszkańców, przemawia w języku niemieckim oraz w języku łużyckim. No to i między panami taka drobna dyskusja, czy zna łużycki w ogóle, czy po prostu odczytuje z kart.
Proszę Państwa, organizatorzy bardzo na to nalegają, że dzisiaj muszę pilnować czasu, ale może ktoś z Państwa sali ma jakieś pytanie. Prosiłbym nie o koreferaty, nie o długie wypowiedzi, tylko jeżeli ktoś by miał do kogoś z prelegentów jakieś konkretne pytanie. Jakbyś Pan mógł przedstawić, żebyśmy wiedzieli,
co się dzieje. Ponieważ my jesteśmy tutaj ryściści, ale wiecie wszyscy, prawie, więc ja mam takie pytanie. 20 lat pracowałem w Niemczech, jestem na niemieckiej emeryturze i chcę się przenieść do Polski i są problemy. Są problemy, no złożyłem papiery już, to znaczy zameldowałem się już w moim Versicherungu w Niemczech, oni przysyłają mi papiery, przyślą do wypełnienia. I jak to będzie wyglądać, czy są jakieś zmiany, bo ja jestem zaliczany do 76 roku jakieś,
były umowy między Niemcami a Polską. I po prostu, no, czy coś się dzieje w tej sprawie? Może to też innych zainteresuje.
Jeżeli mogę, chyba że pan poseł chce, ja nie to...
Bardzo krótko, bo chyba to jest taki temat dosyć specyficzny, a na pewno wielu z państwa będzie interesował, więc jakbyśmy mogli o tym porozmawiać, a najlepiej jakby pan się skontaktował z radcą prawnym w moim biurze, bo muszę panu powiedzieć, że my od wielu lat zajmujemy się tą problematyką podwójnego opodatkowania. Także nie wiem, jeśli ktoś ma konta bankowe, otrzymuje część emerytury w euro i tak moglibyśmy wtedy porozmawiać. Bo nie wiem, bo tutaj akurat to wie pan, no, byśmy...
Dobrze,
ale bardzo nie ten traktat, że tak powiem.
Jeżeli można prosić wizytówkę pana.
Tak, wszystko zostawi.
Dobrze, nie ma problemu, bo na pewno innych państwa może też to zainteresować.
Tak, tylko że nie ten traktat, nie ten adresat, nie ten dzisiejszy temat.
Zgadza się, tylko że akurat jesteście państwo w swojej branży, no to ten mi się zapytał.
Albo proszę zajrzeć na biuro poselskie Ryszard Galla w Opolu, znajdziecie namiary, można nawiązać kontakt.
Do Opola też dzwoniłem i też
wszystko. Czy do kwestii, proszę państwa, przerwijmy tu w tym momencie dyskusję o emeryturze, to panowie wejdą w kontakt. Pani Kazańska, proszę.
Anna Kazańska, Polskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej. Ja chciałam takie pytanie zadać. Panowie tak ładnie mówią nam o tematach politycznych. Nie ukrywam, że mnie interesują takie tematy bardziej stricte społeczne, które czynimy dla naszych ludzi właśnie w organizacjach na co dzień. I tak jak panowie wiedzą, borykamy się z tym, że właśnie te osoby, które najbardziej czują się tożsamość narodową, czyli właśnie seniorzy, powoli odchodzą ze stowarzyszeń. Ten język, tak jak pan Gajda powiedział, nie zostaje przekazywany dalej. Nie mamy szkół, o których też pan Gajda mówił. Takie moje pytanie, bo wiem też, odczuwamy ten trend polityki bardziej wrogości, powiedziałabym, do mniejszości narodowej, nie tylko mniejszości, ale przede wszystkim my to odczuwamy jako stowarzyszenia. Tak samo tyczy to strony niemieckiej, że też już jest coraz mniej pozytywnie, powiedzmy, postrzegane działania mniejszości niemieckich i też to w pewien sposób odczuwamy. Jak panowie, widząc to wszystko, co się dzieje na arenie politycznej i to, że nasze mniejszości gdzieś tam słabo w sile, jak panowie widzą naszą przyszłość w ogóle, naszych organizacji, czy to wszystko naprawdę kończy się tylko na tym, że będziemy o tym rozmawiać i narzekać, czy faktycznie jest jakaś iskierka nadziei na to, że nam się pomoże, tak?
Jeżeli mogę, tylko ja w związku z tym, że czas goni, bardzo pani dziękuję za to pytanie, bo to przynajmniej odbiera ze mnie tą rolę zamykania. Takie bardzo ładne, otwarte pytanie na przyszłość. Panowie, proszę bardzo, jak jest ta przyszłość?
Można to narzekać, bo ja też w pewnym momencie też zacząłem narzekać, ale powiedziałem tutaj do pana redaktora, mówię, Rudolf, ja muszę też powiedzieć coś pozytywnego. Trzeba jednak spojrzeć optymistycznie. Ale w tym wszystkim też ważnym jest, żeby szukać pewnych pomysłów, bo ja z doświadczenia powiem, że często bywa tak, że są możliwości, ale tylko wtedy, kiedy jest jakiś pomysł. Do tego trzeba dojść. Czyli musi być pomysł, a wtedy i pieniądze się znajdą. Ja wiem, że tych pieniędzy nie ma zbyt wiele, bo ja to nawet z mównicy w tym tygodniu mówiłem, żeby zwiększać systematycznie co roku środki chociażby ze strony polskiej na projekty, bo tak stoimy w miejscu i stoimy, a wszystkim się dłużej i drożej. Więc może to gdzieś ktoś usłyszy, ale też jest plusem to, że na nie obniżają. Że jednak te pieniądze są w pewnej wielkości. Nawet powiem tak, w ubiegłym roku, nawet wie pani co, nawet 1 000 000 złotych było do zwrócenia. Gdzie krytykowałem za to, bo... Ja wiem, pandemia tutaj była w tym, ale trzeba skorzystać i trzeba jednak szukać, pokazywać, bo wie pan, jeśli my pokażemy, że naraz nam się już nie chce, no to ci, którzy nam nie chcą pomóc, to na pewno nie będą nam pomagać.
Tak, tylko pytanie, panie pośle, czy te pomysły mają wychodzić od organizacji, czy panowie jako politycy nas w jakiś sposób
wspierać? Możemy wspierać, ale musi być inicjatywa od nas. Musi.
Właśnie, to jest ciężko,
otwarcie.
Brakuje tej siły, że się to nie.
a co do nadziei, to, to nadzieję trzeba mieć, bo istotnie pani zauważyła, że słowo delikatnie nieprzychylność do mniejszości niemieckiej, w ogóle do sąsiadów, bo to nie tylko chodzi o Niemców. No ta władza no, wyjątkowo pokazuje, pokazuje, że ja już nie mówię o polityce zagranicznej, ale mówię o, o podstawowych zasadach dobrosąsiedzkich. Tego nie ma. Sami widzieliśmy, jak telewizja publiczna manipulowała słowami Donalda Tuska, który po niemiecku pani kanclerz składał gratulacje. To chyba to dobrze o nim świadczy. To pokazano go jako, jako Niemca, czyli zdrajcę nieomalże narodu. No tak, prezydent mówi, że nikt tam nie będzie w obcym języku coś tam opowiadał. No, no niestety, no, jest sytuacja rzeczywiście, pieniądze, które są na pewnym poziomie, no de facto no, inflacja je zżera pomału i to sobie zdajemy z tego sprawę. Także nadzieję trzeba mieć, i myślę, że przyszłe wybory, takie mam przekonanie, w sposób istotny zmienią, bo właśnie wielokulturowość, wielonarodowość, bycie przyjaźni z państwami europejskimi, no to jest chyba zasadnicza sprawa, szczególnie bycie w Europie, która jednak ma swoje idee, idee właśnie szacunku do mniejszości, generalnie jedno z wartości bardzo ważnych, że jednak ona to jest zasadnicza różnica między dwoma obozami politycznymi. Ja uważam, to jest zasadnicza różnica. Inne ekonomiczne są drugorzędne, ale właśnie te kwestie poszanowania, to powiedziałbym, mniejszości człowieka, podstawowych praw człowieka, które niestety są łamane, złamane konstytucjami. Mówię to z pełnym przekonaniem jako konstytucjonalista, jako człowiek ze środowiska. No to cóż mówić o dopiero o nierealizowaniu ustaw. No, to taka jest prawda. Natomiast jeszcze ostatnie zdanie. Mówimy, tutaj pan przewodniczący, że dobrze by było, żeby ujednolicić te kwestie mniejszości. No z drugiej strony widzimy, że jest tendencja, żeby nie powiększać. No właśnie, żeby nie powiększać, że tak powiem, władztwa imperium unijnego i co do poszczególnych państw. Tak? No taka jest. Nie można mówić, że wszystko powinno być według, że tak powiem, wzoru europejskiego, bo to jest właśnie zarzut, który stawiają właśnie tam Europejczykom no, ci no, przeciwnicy w ogóle, eurosceptycy, bądź w ogóle generalnie przeciwnicy jednoczenia się Unii
Europejskiej. Pan przewodniczący Lajna.
Ja powiem, że tak wrócić do tutaj szanownej pani Kazańskiej, to powiem, że chyba trzeba podzielić to pytanie, albo moją odpowiedź na dwie kategorie. Rzeczy, które zależą od ludzi w stowarzyszeniach i rzeczy, które zależą od polityków. I trzeba jakby chyba odpowiedzieć na, osobno na te dwie rzeczy. Dlatego, że to, że atmosfera polityczna jest jaka jest, to ona dla nas od kilku lat nie jest zaskoczeniem, nie zawsze też przed tym rządem było bardzo dobrze, nie? I to sobie też nie musimy tak to powiedzieć, nie? Że przecież to te szkoły mogły powstać od w 90-tych, 2000-tych latach, to by ich dzisiaj ten obecna władza nie tak łatwo mogła zlikwidować, gdyby powstały, ale one wtedy też nie powstały. A ustawa PiS-u nie było, a ustawa była, zanim weszła, to ile lat, panu pośle, była 12 lat na nią pracowano, bo się jej wszyscy bali i nie chcieli tej ustawy. W związku z tym, jeśli my to wiemy, to musimy wiedzieć, jak bardzo wiele zależy od nas, na co ze strony polityki nie możemy liczyć. W związku z tym przekaz języka na przykład, no musimy organizować no sami, ale powiem, organizować go w stowarzyszeniach, a jeszcze zaapelować do odpowiedzialności ludzi. Jeżeli chcemy utrzymać swoją więź kulturową, to bez języka tego nie zrobimy. I ta świadomość musi być w rodzinach. Ta świadomość musi być w rodzinach, bo nawet jeśli będziemy mieli szkoły, ale rodziny się, powiedzmy, do tego obojętnie podchodzą, to przekazu i tak nie będzie, bo on będzie tylko szkolny przekazem, nie będzie autentyczny, nie będzie rodziny. W związku z tym są dwie rzeczy, które musimy zrobić. Tak trochę nie powiem, że to, co się dzieje w stowarzyszeniach, niezależne od polityki, bo jeszcze trzeba powiedzieć, jest Volkswirtschaft. Stowarzyszenie to jest organizacja. A my doskonale wiemy, że mamy w organizacji jakieś, no nie wiem, ile, 60 tysięcy ludzi aktualnie, którzy są członkami mniejszości niemieckiej, w sensie mają legitymację, płacą składki i tak dalej. Ale powiedziałem wcześniej, jest nas 300 tysięcy, czyli mamy 250 tysięcy ludzi, których nie ma w stowarzyszeniach, ale są w rodzinach. I to się musi odbywać w rodzinach z pełną odpowiedzialnością. O tą odpowiedzialność my w stowarzyszeniach powinniśmy, no nie wiem, kazania prawić, przekonywać ludzi. I kolejna sprawa, bo przechodzę do tej polityki. Tak, pieniądze są ważne, nie umiemy jako stowarzyszenia bez nich żyć. Szczerze powiedziawszy, jako mniejszość niemiecka, to bez wsparcia ze strony rządu niemieckiego, mając tylko wsparcie rządu polskiego, nie funkcjonowalibyśmy. Nie umielibyśmy funkcjonować i żyć. Naprawdę. Rządowi niemieckiemu zawdzięczamy od 30 lat to, że funkcjonujemy, żyjemy i możemy działać. I za to chwała. Oczywiście w niedzielę odbyły się wybory w Niemczech i układ polityczny jest teraz, no powiedziałbym, niestabilny, nie wiadomo, co się teraz stanie. Z jednej strony trzeba zabiegać, tu panowie posłowie muszą zabiegać o te środki, które są w budżecie polskim, ale trzeba powiedzieć, to jest 16 milionów na 13 mniejszości narodowych. W związku z tym, no, to jest ta skala do porównania. I mamy stronę niemiecką. Proszę?
My dostajemy 3
miliony. No mniej więcej. I mamy stronę niemiecką, bez której nie umiemy funkcjonować. Myśmy zadali pytania wszystkim partiom politycznym startującym do wyborach do Bundestagu o ich stosunek do mniejszości. Ja nie wiem, jaką partię reprezentuje pan burmistrz, ale to nie jest istotne. Okej. Ale chcę powiedzieć, mieliśmy w rozmowie i odpowiedzi zarówno z CDU, z SPD, Bilinkiem, żadna partia nie powiedziała, że to jest nieważne. Ale wiemy, że na poziomie każdej partii ta pozycja tego tematu jest inna. I do tej pory najwyższa była w Unii CDU-CSU. Boimy się innego układu. Boimy się, czy będziemy potrafili przekonać ten inny układ że wartość kultury niemieckiej poza granicami Niemiec, w niemieckiej Volksgruppe, że ona dla Niemiec ma znaczenie, bo my uważamy, że ma. Nie wiem, czy wtedy no, inna koalicja rządowa uzna, że ta wartość jest. I o to będziemy musieli zabiegać. I wydaje mi się, że to jest dla nas zadanie jako stowarzyszenia, na ile nas politycy posłuchają, ci jedni, ci drudzy, ci nas słuchają, nie? Ale ich jest tam więcej niż Bóg. W związku z tym, nie wiem, w Niemczech będziemy też starali się to konsekwentnie robić.
No, Państwa, niestety nie mamy czasu na pytanie, ponieważ za pół godziny rozpoczyna się koncert Filharmonii. Dlatego ja bardzo dziękuję w tym miejscu panu nadburmistrzowi Silwiowicy za to, że był z nami, panu przewodniczącemu Bernardowi Gajdzie, panu profesorowi posłowi Piotrowi Ziętarskiemu i panu posłowi Ryszardowi Gara. I Państwa zapraszam do Filharmonii.